Chwała Panu naszemu niech będzie za to, że możemy przy świętym Bożym Słowie pochylić się. Nie ma wspanialszych chwil ponad te, kiedy możemy mieć społeczność z naszym Panem i z Jego Słowem. Bracia i siostry, po tych kilku naszych spotkaniach wypadałoby dzisiaj zatrzymać się nad rozdziałem 9 Księgi Daniela. To jest najważniejszy rozdział w całej księdze. A w ogóle w proroctwach jest to rozdział, od którego wychodzą wszystkie promienie związane z wypełnianiem się wszystkich obietnic Bożych dotyczących zarówno narodu izraelskiego, jak i pogan, którzy kiedyś mieli dostać Bożą łaskę, mieli być ubłogosławieni przez to, że Żydzi potknęli się w niewierze, a Pan Bóg okazał swoją łaskę i zmiłował się nad poganami, którzy byli bez Boga, bez przymierza, bez nadziei, bez obietnic i bez Chrystusa. Jak to Pan Bóg cudownie tym wszystkim pokierował, że i naród izraelski nie został spisany na straty na zawsze, jak to większość kościołów historycznych do dzisiejszego dnia utrzymuje, a jeszcze Pan Bóg okazał swoją łaskę poganom takim jak my, którzy sobie nic nie zawdzięczali, bo poganie nie mieli żadnego prawa, aby się do Boga zbliżyć. I gdyby nie osoba Pana Jezusa, który przyszedł, aby zbawić, aby dokonać dzieła przebaczenia i pojednania, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Upłynęło 67-68 lat od momentu, kiedy Daniel wraz z pierwszą grupą deportowanych został uprowadzony do Babilonu. I Daniel oczywiście bardzo łatwo to sobie policzył, kiedy zaczął czytać księgi Jeremiasza, szczególnie 25 i 29 rozdział. Ja to mówię dzisiaj, 25 i 29 rozdział. W tamtych czasach nie było podziału na rozdziały. Bracia i siostry, podział na rozdziały został wprowadzony w XVI wieku tylko w celach orientacyjnych. Gdybyśmy dzisiaj mieli znaleźć jakiś rozdział Pisma Świętego, a nie byłoby podziału na rozdziały, to mielibyśmy kłopot, prawda? Także dzięki Bogu i za tych, którzy podjęli się podziału Pisma Świętego na rozdziały, aczkolwiek ten podział nie jest natchniony. W niektórych sytuacjach ten podział to jest tak trafiony, jakby trafił kulą w płot. Dlatego, że w niektórych sytuacjach całość prawdy Słowa Bożego została umieszczona, no i tym, którzy pracowali nad podziałem Pisma Świętego na rozdziały, wydawało się, że ten fragment jest za długi, więc tu zrobimy rozdział. A akurat dana prawda została akurat w środku przepołowiona. Także nie możemy się nigdy sugerować podziałem na rozdziały. Raczej, kiedy studiujemy księgi, to Duch Święty nas prowadzi i pokazuje nam kolejne ważne odsłonięcia Jego wielkiej prawdy. Były to czasy, kiedy skończyła się już hegemonia Imperium Babilońskiego. Król babiloński, który uprowadził Judejczyków do niewoli babilońskiej, już dawno spoczął w grobie, a ostatni król, o którym czytaliśmy w rozdziale 5, miał na imię Belsazar, urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dworzan i ucztowali. Jego ojciec prowadził wojny z Medopersami, z Cyrusem, królem perskim, który w tym czasie był coraz większym wodzem, a Belsazar urządził wielką ucztę, jak to czytamy w rozdziale 5, no i pili wino z naczyń, które zostały zrabowane w świątyni Salomona, kiedy żołnierze Nebukadnesara wkroczyli do Jeruzalem, zburzyli to miasto, świątynię zburzyli, a wszystko to, co było w świątyni, uprowadzili do niewoli. I ostatni król babiloński właśnie z tych naczyń przewidzianych do służby Bożej w świątyni Salomona pił wino ku czci martwych bogów babilońskich. I pamiętamy, że na ścianie ukazała się ręka pisząca: skończyło się twoje życie, Belsazarze, i panowanie twojego imperium, któremu się wydawało, że będzie rządzić 1000 lat. Ale Pan Bóg ma na wszystko swój czas. I Daniel, kiedy czytał 25 i 29 rozdział Księgi Jeremiasza, to wyczytał tam, że Pan Bóg przez Jeremiasza przepowiedział, że czas niewoli babilońskiej będzie trwał lat 70. Fałszywi prorocy oczywiście próbowali przekonywać, że Jeremiasz nie ma racji, że po kilku tygodniach ci deportowani wrócą z powrotem do Jeruzalem, odbudują świątynię i będzie wszystko tak jak poprzednio. A Pan Bóg powiada przez Jeremiasza: to nieprawda. Starajcie się o błogosławieństwo w tych miastach, w których będziecie mieszkać, bo i od ich dobrobytu będzie też zależało wasze życie. A więc, kiedy upływało 70 lat, Daniel postanowił wołać do Boga w modlitwie, wyznawać grzechy swoich rodaków, utożsamiać się w modlitwie ze swoimi rodakami, którzy oczywiście już, niektórzy jeszcze żyli, a niektórzy już dawno poumierali, niektórzy poginęli w czasie niewoli. I Daniel wyznawał grzechy swojego narodu. Utożsamiał się ze swoim narodem i powiada: myśmy zgrzeszyli. No, kiedy naród ludzki grzeszył, to Daniela jeszcze nie było, prawda? No, ale Daniel w ten sposób utożsamiał się, jednoczył się ze swoim narodem, nie wywyższał się ponad swoim narodem, że ja to jestem wielki prorok, który chodzi z Bogiem, a nasz naród, mój naród był bardzo grzeszny, a szkoda, że był bardzo grzeszny. Daniel utożsamia się i w modlitwie powiada: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i nie słuchaliśmy twoich sług. Bracia i siostry, proszę zauważyć, że Daniel tutaj się modli w liczbie mnogiej. Siebie utożsamia z tymi, którzy zawinili. Wcale ich nie potępia, ale próbuje w ich imieniu wołać do Boga. I najpierw jest to modlitwa pokutna. Wyznaje grzechy swojego ludu, wyznaje grzechy królów, kapłanów, proroków, wyznaje grzechy całego swojego ludu, który odstąpił, a Pan Bóg powiedział, że z powodu waszego nieposłuszeństwa, z powodu waszego odstępstwa, z powodu waszego bałwochwalstwa, ja wam nie przebaczę i pójdziecie do niewoli babilońskiej na lat 70. I od początku do wiersza 14 jest to modlitwa pokutna Daniela. A od wiersza 15 Daniel zmienia ton swojej modlitwy i mówi: Panie, pomimo tego, że zgrzeszyliśmy, nie patrz na to, że byliśmy grzesznym, odstępnym narodem. Wejrzyj łaskawie, zmiłuj się nad nami, okaż swoje miłosierdzie. Nie odpłacaj nam za grzechy nasze, ale swoim miłosierdziem przykryj wszystkie nasze odstępstwa, naszą nieprawość, nasze nieposłuszeństwo. Bracia i siostry, i ta modlitwa Daniela, gdybyśmy teraz mieli czas cały ten rozdział przeczytać, szczególnie tą pierwszą część, w której jest modlitwa Daniela, to widać, że ona narasta w sile. On woła do Boga. On jest cały zatopiony w modlitwie. Panie, zmiłuj się nad nami. I teraz, kiedy kończy się te 70 lat niewoli, Panie, spraw, aby ta smutna karta grzesznego naszego narodu została na wieki przewrócona, a okaż swoje miłosierdzie i pomóż, abyśmy mogli być znowu Twoim narodem, posłusznym narodem, chodzącym Twoimi drogami, według Twoich przykazań. Panie, zmiłuj się nad nami i Panie, spraw, aby nasz naród mógł być znowu Twoim narodem błogosławionym, aby nasi wygnańcy mogli z powrotem wrócić do ziemi ojców, odbudować świątynię i w tej świątyni Ciebie wielbić. Bracia i siostry, taka wspaniała modlitwa, przykładna modlitwa Daniela, tak jak i to my czasem modlimy się o naszych bałwochwalczych rodaków. Modlimy się o nich. Dlaczego? Bo to, co robią, to robią w nieświadomości. Przypominamy sobie wypowiedzi apostoła Pawła, który po raz pierwszy swoje kazanie wygłasza w Antiochii Pizydyjskiej w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ja wiem, że wy postąpiliście w nieświadomości. Zresztą apostoł Piotr również w dniu Pięćdziesiątnicy powiada: wyście to wszystko uczynili, bo nie byliście świadomi tego, że zabiliście dawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. I kiedy Daniel modli się, wyznaje grzechy, a później błaga i prosi Boga, aby Pan Bóg przebaczył, zapomniał te wszystkie straszne rzeczy, które miały miejsce w historii narodu wybranego. Bracia i siostry, z 20 królów judzkich tylko 4 było pobożnych. Jak Pan Bóg miał nie ukarać tego narodu? Kapłani wykorzystywali swoje funkcje kapłańskie po to, żeby ludzie więcej grzeszyli, bo będą składać więcej ofiar. A ofiary to był zarobek. W tamtych czasach już. Prorocy fałszywie prorokowali, zapowiadali fałszywą pewność. Zapowiadali, że nic narodowi nie będzie, a już u wrót stały wojska nieprzyjacielskie. Jeremiasz musiał stawić czoła takim trudnym wyzwaniom. I bracia i siostry, i teraz Daniel powiada: Panie, jeśli możesz, odwróć tą złą kartę, a przywróć nam wspaniałość Twojego obiecanego mesjanicznego królestwa. Poślij Mesjasza i spraw, aby Twój naród, który nazywa się Twoim imieniem, Izrael, aby ten naród był narodem pobożnym, podobającym się Tobie, chodzącym według przykazań Twoimi drogami. I kiedy tak Daniel modli się, zatopiony zupełnie w modlitwie, w czasie tej modlitwy Pan Bóg posłał jednego ze swoich najwierniejszych sług w swojej niebiańskiej gwardii i on tutaj jest nazwany Gabrielem. Ja czasem go nazywam żartobliwie minister informacji w niebiańskim rządzie. Gabriel był od oznajmowania nowych wieści. Przyszedł raz do Daniela, a później w następnych rozdziałach jeszcze znowu przyszedł, a potem przyszedł do Nazaretu, aby przynieść wiadomość, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię. A więc Gabriel był od dobrych wieści. I dobrze mieć takich Gabrieli, którzy przynoszą dobre wiadomości ludowi Bożemu. I Pan Bóg posłał Gabriela, żeby wyprowadził Daniela z optymistycznego błędu. To prawda, Danielu, że Pan Bóg przebaczy Twojemu narodowi. To prawda, że za 2 lata pierwsi repatrianci na czele z Zorobabelem wrócą do ziemi obiecanej, a Cyrus, król perski, zostanie pobudzony przez Boga, aby wydał edykt zezwalający Żydom na powrót do ziemi ojców. To znaczy, że bez pozwolenia nikt z jeńców by do ziemi obiecanej nie wrócił na własną rękę. To było niemożliwe. Byli tak pilnowani, byli tak strzeżeni, a zresztą po drodze była olbrzymia pustynia, która pochłonęła niejednokrotnie setki ofiar, różnych śmiałków, którzy się puścili tą pustynią tak, jak to powiadają tu na Śląsku, na przeszczał. Tak na, jak to ptak leci. A ta okrężna droga prowadziła przez Damaszek, droga tak zwanego żyznego półksiężyca. A to była droga, którą wracało się do ziemi obiecanej, jak Ezdrasz pisze, 6 miesięcy. To była daleka droga. Trzeba było mieć jedzenie ze sobą, trzeba było mieć wodę ze sobą, dlatego że sklepów nie było po drodze. Także gdyby Cyrus nie wydał zezwolenia, nikt z jeńców by na własną rękę do ziemi ojców nie wrócił. I Pan Bóg przez Gabriela wyjaśnia Danielowi, bardzo ciekawa rzecz jest opisana pod koniec tego rozdziału. Od wiersza 23 zaczyna się misja Gabriela. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, powiada Gabriel w 23 wierszu tego 9 rozdziału, wyszło słowo. Od kogo? No my wiemy, od kogo wychodzi słowo. To słowo jest Słowem Bożym. Ono od Boga wychodzi. Bóg jest autorem każdego słowa natchnionego w Piśmie Świętym. Nawet jeśli to wypowiadają ludzie. Na przykład 4 rozdział Księgi Daniela został napisany, jak wiemy, przez Nebukadnesara. A 6 rozdział Księgi Ezdrasza został napisany przez drugiego pogańskiego króla, Dariusza. A więc 2 rozdziały w Biblii napisane przez pogańskich królów, którzy nic o Bogu nie wiedzieli. A jednak te rozdziały są natchnione. Bo apostoł Paweł powiada w liście do Tymoteusza, że wszelkie pismo jest natchnione. A Pan Jezus Chrystus powiedział, że nawet jota, czyli ta najmniejsza literka zapisana w zakonie pańskim, nie przeminie. Wszystko się wypełni. A więc mamy w rękach księgę, która nie jest pełna mitów, jak to powiadają liberalni teologowie, ale to jest księga pełna Bożych słów. A ponieważ Bóg jest wierny i Bóg mówi prawdę, wszystko, co w Słowie Bożym jest napisane, wszystko albo się wypełniło, albo się wypełni. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. A ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, mówi Gabriel, bo jesteś bardzo miły. Jeszcze raz takie słowo występuje w następnym rozdziale, w 10 rozdziale, w wierszu 19. Mówi Gabriel do niego, nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężny. A więc był to bardzo piękny gest ze strony Gabriela, który nazwał Daniela mężem miłym. I tutaj Gabriel powiada mu w wierszu 23 pod koniec bardzo ważne słowa, które też powinniśmy wziąć pod uwagę. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. A więc tu nie tylko jest kwestia wiary, ale też i kwestia poznania. Pan Bóg dał nam 1400 gram mózgu po to, abyśmy rozumieli pisma. My nie musimy wierzyć pismom na ślepo. My możemy być przekonani, że to, co jest napisane, to jest mądre, to jest rozsądne i to jest prawdomówne. Bo Bóg jest prawdomówny. A więc powiada mu, uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. I teraz od 24 wiersza rozpoczyna się proroctwo. Już mieliśmy w drugiej części, 7 rozdział, proroctwo o 4 bestiach. W 8 rozdziale było proroctwo o baranie i koźle. To była walka pomiędzy Imperium Medoperskim i Greckim. A teraz mamy 3 proroctwo, które jest nazwane przez biblistów proroctwo 70 tygodni. I od 24 wiersza Gabriel wyjaśnia te ważne prawdy. Bracia i siostry, mamy tutaj do czynienia z 4 wierszami, które są bardzo ważne i równocześnie bardzo trudne i powiedziałbym jeszcze kontrowersyjne. Kontrowersyjne dlatego, że ludzie w swojej własnej mądrości próbują interpretować proroctwa Pisma Świętego, a tego nie wolno robić. Apostoł Piotr w drugim swoim liście powiada, że proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni przez Ducha Świętego. I dlatego proroctw nie można interpretować tak, jak mnie się to podoba. Zaczyna się proroctwo wierszem 24. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. A więc dotyczy to Izraela. Nie dotyczy to pogan. Pogan dotyczył 7 rozdział i 8 rozdział, że poganie będą panować nad Izraelem i to 4 mocarstwa: babilońskie, medoperskie, greckie i rzymskie. A pod koniec Imperium Rzymskiego pojawi się imperium oderwane z nieba. Przyjdzie Królestwo Kamienne. Pan Jezus Chrystus przyjdzie i założy swoje królestwo, które będzie trwać na wieki. To dotyczyło pogan. Teraz dotyczy to Izraela. Wyznaczono Twojemu ludowi, a więc Izraelowi, i Twojemu miastu świętemu, czyli Jeruzalem. I pod koniec wiersza 24 Gabriel wyjaśnia, że musi się wypełnić 6 ważnych rzeczy, zanim nastąpi to, na co oczekuje Daniel. Mianowicie, że Pan Bóg objawi swoje pełne chwały królestwo, jak to zapowiadali prorocy Starego Testamentu. Izajasz, Micheasz, Ezechiel i wielu, wielu innych. I te 6 ważnych rzeczy wymienionych jest tutaj w wierszu 24. Pierwsze, dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech, zmazana wina. Przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Nasi tłumacze oddali to w takim bardzo, powiedziałbym, sakramentalnym stylu wypowiadania prawd biblijnych. Są przekłady biblijne, które ten fragment Słowa Bożego oddają troszkę bliżej. Ale już na to nie poradzimy. Korzystamy z takiego przekładu i dziękujmy Panu za to, co mamy w naszych rękach, bo przez 300 kilkadziesiąt lat była tylko Biblia Gdańska napisana w języku epoki Kochanowskiego. I większość ludzi już tego języka nie rozumiała. Dlatego korzystamy z nowszego tłumaczenia, aczkolwiek nie zawsze ono jest akuratne. Pierwsze 3 ważne sprawy, o których Gabriel tutaj mówi, miały miejsce w czasie, gdy Pan Jezus był na ziemi. W czasie pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Gdy dopełni się zbrodnia, o jakiej zbrodni Gabriel mówi? No była tylko jedna zbrodnia, prawda? Której się dopuścili synowie izraelscy na swoim Mesjaszu. Nie mamy króla, mamy cesarza. A jego ukrzyżuj. Dopełni się zbrodnia. Gabriel nazywa sprawę po imieniu. Po drugie, przypieczętowany będzie grzech, ale co ciekawe, zmazana będzie wina. I kiedy Pan Jezus Chrystus umierał, wypowiedział ostatnie słowo. Wykonało się. Grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Wrzucę je w głębokość morską. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko odrzucę ich nieprawości. Przypieczętowany będzie grzech na krzyżu i zmazana wina. Pan Jezus Chrystus modlił się: Ojcze, odpuść tym, bo nie wiedzą, co czynią. Zmazana została wina. Grzechy zostały przebaczone. I jeśli ktokolwiek uwierzy w to, że Pan Jezus umierał z przebaczeniem grzechów dla każdego człowieka na ustach, dostąpi zbawienia. Jakaż to prosta Ewangelia w pigułce została zawarta w wypowiedzi Gabriela w 24 wierszu. Musi się dopełnić zbrodnia, dlatego że nie było innego rozwiązania, nie było innego wyjścia. Bóg nie miał innego wyjścia, żeby zmazać grzech człowieka, posłał swojego Syna. Dokonała się zbrodnia. Ale Pan Jezus powstał trzeciego dnia. Trzy następne rzeczy, o których wspomina Gabriel pod koniec 24 wiersza, wypełnią się w czasie powtórnego przyjścia. Pierwsze trzy wypełniły się w czasie pierwszego przyjścia, trzy ostatnie wypełnią się w czasie jego powtórnego przyjścia. Przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. Bracia i siostry, to będzie coś cudownego. Kiedy Pan Jezus się pojawi, ujrzą Go ci, którzy Go przebodli, którzy Go przebili. On im przebaczy. Zachariasz powiada, że zostanie wylany duch łaski i modlitw. Zostanie otwarta studnia przebaczenia. Pan Bóg przebaczy swojemu narodowi. I grzechów swojego narodu już więcej nie wspomni. Tak, jakby nigdy nie zgrzeszyli. Przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. Potwierdzi się widzenie i Pan Jezus przyjdzie jako ten, który przyszedł jako prorok, ale go nie przyjęli. No i najważniejsze, najświętsze będzie namaszczone. Świątynia zostanie odbudowana. Pan Jezus Chrystus przyjdzie i rozpocznie panowanie jako król królów i pan panów, jako król i kapłan, według porządku Melchisedeka. I teraz Gabriel po tym wstępnym wyjaśnieniu w wierszu 24 powiada w wierszu 25 znowu bardzo ważne słowa: wiedz i zrozum. Tutaj nie tylko należy przyjąć wiarą, ale zrozumieć. Dlatego, że tutaj jest niestety pewna łamigłówka matematyczna. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu? Kiedy Cyrus wydał edykt zezwalający na powrót Żydów do ziemi ojców w roku 538. Wydał też edykt zezwalający na budowę świątyni i naczynia zrabowane przez żołdaków babilońskich zostały Żydom zwrócone. I pierwsza grupa repatriantów pod wodzą Zorobabela przywiozła te naczynia z powrotem do świętego miasta, do Jeruzalem. 2 lata później rozpoczęła się odbudowa świątyni na starym fundamencie. W 536 roku niestety po kilku latach przerwana ta budowa na 16 lat. Samarytanie, Arabowie, wrogowie ludu Bożego skarżyli do królów medoperskich, że ci bezbożni Żydowie sobie tu za dużo pozwalają i zaczynają odbudować świątynię. A jak odbudują świątynię, to proklamują niepodległość i Judea odpadnie od państwa medoperskiego. No i jakaś tam ilość pieniędzy, które płyną jako lenno z podbitych narodów, odpadnie. No i Dariusz zatrzymał budowę świątyni na 16 lat, a potem pod działaniem, na skutek proroctwa takich proroków jak Zachariasz i jak Geusz, została ponownie budowa rozpoczęta. No i w roku 516 budowa została zakończona. I było kilka takich edyktów, już wspomniałem o 2. Edykt Cyrusa zezwalający Żydom na powrót do ziemi ojców i edykt Cyrusa zezwalający na budowę świątyni. Cyrus, król perski, dał nawet materiały budowlane na budowę świątyni, dlatego że w Jeruzalem to były ruiny i zgliszcza. Dzisiaj na każdym rogu ulicy jest napisane materiały budowlane. Możesz tylko w komputerze kliknąć kilka klawiszy i materiały budowlane do domu ci przywiozą. Ale kiedy repatrianci wrócili do Jeruzalem, to tam nie było nic poza ruinami. I tylko te materiały, które przywieźli ze sobą, mogli użyć na początku do budowy świątyni. Było jeszcze kilka innych edyktów, które pozwalały na wznowienie budowy, wydany przez Dariusza. I jeden był tylko edykt Artakserksesa, opisany w 2 rozdziale księgi Nehemiasza. To był ten król Artakserkses, którego podczaszym był Nehemiasz. Wiecie, kto to był podczaszy? Podczaszy, bo to w naszych czasach to się nie używa określenia podczaszy. Podczaszy w starożytności to był ten najbardziej zaufany króla, który kosztował każdy kieliszek wina, czy to wino nie jest zatrute. A więc najbardziej zaufana osoba w królestwie była podczaszym. I Nehemiasz był podczaszym na dworze Artakserksesa. I właśnie Nehemiasz otrzymał brzemię od Pana, aby się modlić i prosić Artakserksesa o zgodę na odbudowę murów i bram jeruzalemskich. Wprawdzie świątynia została odbudowana, ale miasto jeszcze leżało w gruzach. I wtedy Nehemiasz w 445 roku otrzymał z rąk Artakserksesa edykt zezwalający na odbudowę murów. I te mury jeruzalemskie odbudowane zostały w ciągu 52 dni, jak to piszą pierwsze rozdziały księgi Nehemiasza. I właśnie o tym edykcie wspomniał Gabriel w wierszu 25. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu. Wszystkie dotychczasowe edykty, czy to był edykt Cyrusa, czy edykty Cyrusa, czy Dariusza, czy powtórzone Dariusza, one wszystkie dotyczyły świątyni albo powrotu z niewoli. Natomiast był jeden, jedyny edykt, który dotyczył odbudowy Jeruzalemu, a szczególnie bram i murów. Zwracam na to szczególną uwagę, dlatego że te wszystkie milerystyczne, żeby nie powiedzieć za dużo, badackie kierunki, za punkt wyjścia obliczania tych 70 tygodni Daniela biorą niewłaściwą datę edyktu królów perskich. A jeśli się coś zaczyna od niewłaściwej daty, to też i wynik będzie niewłaściwy. Większość badackich kierunków, które bardzo chętnie bazują na 9 rozdziale Księgi Daniela, datę rozpoczęcia tego obliczania 70 tygodni Daniela mają jako rok 454. To jest czas, kiedy Ezdrasz przyszedł wraz z drugą grupą repatriantów do ziemi obiecanej i wprowadził reformy religijne w świątyni, która już została odbudowana, jak wiemy, przez Zorobabela. Natomiast Nehemiasz wrócił daleko później, w roku 445. I to jest właśnie data, od której rozpoczyna się obliczanie tego właśnie matematycznego rozumowania, które tutaj zostało przez Gabriela podyktowane Danielowi. A więc czytajmy jeszcze raz 25 wiersz. Trzeba się dobrze wsłuchać. Przeto wiedz i zrozum. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie nie świątyni, ale Jeruzalem. To jest ten edykt wydany przez Artakserksesa w 2 rozdziale księgi Nehemiasza. Był miesiąc Nizan, a więc ten miesiąc, kiedy obchodzono Paschę, roku 445 przed Chrystusem. Ezdrasz już był dawno w ziemi obiecanej, a Nehemiasz przybył jako ostatni. W ostatniej repatriacji przybył, aby odbudować mury miasto, mury i bramy miasta. I powiada Gabriel tak. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia. Słowo pomazaniec znaczy Mesjasz. Mesjasz, Maszijach po hebrajsku, a po grecku było Chrystos. A więc aż do pomazańca Chrystusa, księcia, będzie tygodni 7, a potem będzie 62 tygodnie. A więc ten bardzo ciekawy taki hebraizm został tutaj umieszczony. No niestety my z naszą oświeceniową kulturą mamy inny sposób rozumowania, myślenia, nawet pisania. Natomiast hebraizm jest trochę trudny do zrozumienia dla nas ludzi żyjących w Europie w XX, XXI wieku. Gdybym ja to miał pisać, to bym pisał tak. Słuchaj, Danielu, będzie 7 tygodni. W ciągu tych 7 tygodni będzie odbudowa Jeruzalem, ale będą to trudne czasy. Ezdrasz w swojej księdze napisze, że były to czasy, kiedy w jednej ręce trzeba było mieć miecz, a w drugiej kielnię. Walczyć, budować. Trudne czasy. Oczywiście te tygodnie, o których tu Gabriel mówi, to nie są takie sobie nasze zwykłe kalendarzowe tygodnie. Gdybyśmy zwrócili uwagę na pewne szczegóły cyfrowe w Starym Testamencie, to zauważymy, że Pan Bóg ma ciekawy sposób myślenia i liczenia. Dla przykładu przytoczę historię czasów Mojżesza i Jozuego. Na przedpolach Ziemi Obiecanej, na krótko przed wejściem do Ziemi Obiecanej, Pan Bóg powiedział do Mojżesza: wyślesz 12 szpiegów, aby obejrzeli Ziemię Obiecaną. W tekście greckim Septuaginty jest bardzo ciekawe słowo episkopoi, czyli biskupi. Ciekawe. Biskupi zostali wysłani, aby obejrzeć Ziemię Obiecaną. Każdy z nich pochodził z innego z plemion 12 izraelskich. Pośród nich byli dwaj nam dobrze znani, którzy mieli inny sposób obserwowania tej ziemi. To byli Jozue i Kaleb. I to byli jedyni ci dwaj ludzie, którzy ze starej generacji weszli do Ziemi Obiecanej. Reszta poumierała. 10 pozostałych powiada: nie ma szans. To są tak olbrzymie miasta, obwarowane, tam są tacy olbrzymi ludzie, że my wyglądamy wobec nich jak mała szarańcza. Nie ma szans, lepiej wracać do Egiptu. I mało brakło, byliby Mojżesza ukamienowali. I Pan Bóg powiada tak: skoro nie uwierzyliście mi, że ja wam daję ziemię obiecaną Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, to zamiast iść 11 dni do Kanaanu, będziecie po pustyni chodzić lat 40. A jak długo ci szpiegowie byli w Ziemi Obiecanej? 40 dni. A więc Pan Bóg mówi: jeden dzień za rok. I to jest właśnie ta prorocka miara czasu, którą się Pan Bóg posługuje. I tutaj Gabriel to wyjaśnia, dlatego że w tekście hebrajskim jest użyte określenie szabuła, a to słowo szabuła to nie jest taki sobie zwykły tydzień, który u nas zaczyna się od poniedziałku, kończy się na niedzieli. Na zachodzie tydzień zaczyna się od niedzieli. To u nas, w naszym kraju, zaczyna się kalendarz od poniedziałku. My zawsze jesteśmy jakoś tak trochę do tyłu. No ale to już jest sprawa naszej cywilizacji. Pan Bóg powiada, że ten okres, który będziecie chodzili po pustyni, to będzie kara za nieposłuszeństwo, że nie chcieliście posłuchać dwóch posłańców, Jozuego i Kaleba, a posłuchaliście większości tych 10, którzy powiedzieli, że nie ma szans. A więc za jeden dzień będziecie jeden rok, a więc za 40 dni będziecie błąkać się po pustyni synajskiej 40 lat. I tutaj mamy taką właśnie prorocką rachubę czasu, z tym, że ona została przedstawiona w taki typowo hebrajski sposób. Te 70 tygodni Daniela zostało podzielonych na 3 części. Pierwsza część to jest 7, potem 62, a potem 1. Tutaj w tekście wiersza 25 7 i 62 są połączone razem. W ciągu 7 dni, czyli 7 dni, tygodni, albo jeszcze inaczej, 7 tygodni lat, będzie odbudowywane Jeruzalem. Czyli 7 razy 7 lat jest lat 49. I te lata to były trudne lata odbudowy Jeruzalem, kiedy były i od zewnątrz różnego rodzaju przeszkody, i od wewnątrz naród izraelski był wewnętrznie skłócony. Jak Geusz musiał mówić, no jak to, wybudujecie swoje własne domy, a świątynia jest w ruinie? Najpierw świątynię wybudujcie, a potem Pan Bóg pomoże wam wybudować własne domy. Trudne czasy, 49 lat, 7 tygodni. A następnie jest tu napisane 62 tygodnie, będą to trudne czasy. I 62 tygodnie, czyli 7 plus 62, to jest razem 69 tygodni. 69 tygodni pomnożone przez 7 to jest 483 lata. Żebyśmy się nie zgubili. Gabriel mówi, przeto wiedz i zrozum. 70 tygodni, ale to nie były zwykłe takie sobie, jak to my mamy w kalendarzu od niedzieli do niedzieli. To były tygodnie lat. A więc 7 tygodni lat, czyli 49, i 62 tygodnie, razem 69 tygodni lat, czyli 483 lata. Jak ktoś ma kalkulator, może sobie nawet policzyć. 483 lata. Od kiedy to liczyć? Od daty wydania edyktu Artakserksesa w 2 rozdziale księgi Nehemiasza. Był taki jeden wielki biblista, on oczywiście na przełomie XIX i XX wieku, on był komisarzem policji na terenie Londynu. Wielki człowiek, z książęcego rodu. Sir Anderson się nazywał. A ponieważ był prefektem policji londyńskiej, był wierzącym, odrodzonym chrześcijaninem, przestudiował Księgę Daniela i doszedł do wniosku, że byłoby dobrze dokładnie to wszystko przeliczyć. A ponieważ był bogatym człowiekiem, najął dwóch astronomów, którzy mu pomogli to wszystko przeliczyć. Dlaczego? A, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma rodzajami kalendarzy. W Biblii jest kalendarz księżycowy, zwany prorockim, który liczył 360 dni po 12 miesięcy w tym kalendarzu i w każdym miesiącu było 30 dni. No ale niestety tam jest coś brakującego. I ta końcówka, tych kilka dni, które brakują w tym kalendarzu prorockim, zwanym księżycowym albo babilońskim, brakowało 5¼ dnia. I ta właśnie poprawka została ujęta w kalendarzu, który najpierw był juliański, a potem był gregoriański, przez Grzegorza I wielkiego papieża zorganizowana wielka akcja przeliczenia kalendarza. Niestety, no wiecie, jak to ludzie robią, to zawsze się pomylą. I ten Grzegorz Wielki, papież, najął jednego mnicha, Dionizy Mały, który zaczął przeliczać kalendarz juliański na kalendarz gregoriański, którym się my teraz posługujemy. Gregoriański, bo od Grzegorza. I ten Dionizy źle policzył daty, dlatego że nie zaczął od powstania Rzymu. Ad urbe conditam, tak to się po łacinie mądrze nazywa. A więc od założenia Rzymu liczy się cały kalendarz starożytny. Rzym był wiecznym miastem, no i on zamiast 753, to policzył 756. No i w naszym kalendarzu jest tak, że Chrystus urodził się 5 lat przed Chrystusem, a więc masło maślane. Rozumiecie mnie, bracia i siostry? Zła granica została przesunięta. No i dlatego do dzisiejszego dnia co 4 lata mamy tak zwany rok przestępny, liczący w lutym 29 dni. Pomiędzy kalendarzem prorockim, księżycowym, a kalendarzem astronomicznym, gregoriańskim, jest różnica 5½ dnia. A teraz obliczmy, ile to lat od czasów Nehemiasza. Od czasów Nehemiasza do dzisiaj jest bardzo duża odległość, 2,5 tysiąca lat. Z każdym rokiem jest różnica 5¼ dnia. Po 10 dniach będzie ile dni? 50, prawda? Po 10 latach. A jeśli jest 2,5 tysiąca lat, to jest kolosalna różnica. I dlatego jest różnica w kalendarzu pomiędzy kalendarzem prorockim opisanym w Biblii, używanym przez Żydów w Babilonie i później używanym w czasach Chrystusa, a tym kalendarzem, którego my używamy. Dlatego Nisan, ten miesiąc, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, spożywali baranka, był na przełomie naszego marca i kwietnia. Dlatego, że w innym miesiącu jest koniec roku. I kalendarz izraelski dzisiaj liczy 5700 ileś tam lat. Natomiast my mamy 2013 lat. Są ogromne różnice w kalendarzu babilońskim, w kalendarzu juliańskim i w kalendarzu gregoriańskim, którego my używamy i którym my się posługujemy. I kiedy Sir Anderson, ten bogaty człowiek, który stał na czele policji, prefekt policji, najął dwóch astronomów. Oni oczywiście musieli to wszystko obliczyć, ponieważ co 4 lata jest rok przestępny. Co 100 lat jest rok zerowy. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem też jest rok zerowy. I dlatego dzisiaj my obliczamy, my mówimy, że od urodzenia Pana Jezusa Chrystusa upłynęło 2013 lat, ale to nie jest prawda. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus urodził się za panowania Heroda Wielkiego. A Herod Wielki, pamiętacie, że Herod Wielki przyjął mędrców i powiada: powiedzcie mi, bo ja też chciałbym się mu pokłonić. A Herod Wielki umarł w czerwcu 4 roku według kalendarza starotestamentowego. Czyli zanim upłynął 4 rok przed Chrystusem, Herod Wielki umarł. A Pan Jezus Chrystus musiał się urodzić odpowiednio wcześniej, przed śmiercią Heroda Wielkiego. A więc Pan Jezus urodził się najprawdopodobniej 5 albo 6 lat przed rokiem zerowym. No, wybaczcie, to jest dlatego takie skomplikowane. Stąd też przyszedł Gabriel nie do takiego sobie zwykłego wyjadacza marmolady, ale do człowieka, który był mądrym, który był natchnionym przez Ducha Świętego i wytłumaczył mu te wielkie prawdy. A więc przez 7 tygodni lat, czyli 49 lat, Jeruzalem było odbudowywane, były to trudne czasy. Potem były 62 tygodnie, razem 483 lata. I Gabriel powiada, że te 7 i 62 razem 69 tygodni, czyli 483 lata, będą aż do pomazańca księcia. A teraz wiersz 26. A po 62 tygodniach, oczywiście w domyśle, te 7 tygodni wcześniej było, prawda? A więc po upływie 7 tygodni i 62 tygodni, razem po upływie 69 tygodni, co się stanie? Mesjasz będzie zabity. Bracia i siostry, gdyby Żydzi czytali 9 rozdział Księgi Daniela, wiedzieliby, kiedy przyjdzie Mesjasz. Z księgi Micheasza mogli się dowiedzieć, gdzie się urodzi Mesjasz. Wiedzieli o tym, że Mesjasz się urodzi w Betlechem? Wiedzieli? No pewnie, że wiedzieli. Bo kiedy Herod zawezwał kapłanów, to od razu mu wyrecytowali. Tak, tak, my wiemy. W księdze Micheasza jest napisane, że Mesjasz urodzi się w Betlechem. A więc miejsce zostało dokładnie określone przez Micheasza. Data przyjścia Mesjasza została dokładnie sprecyzowana w księdze Daniela. Ale ponieważ Izraelici uważali Daniela za mędrca, a nie za proroka, a więc nie wzięli tego za dobrą monetę. Gdyby przeczytali 9 rozdział Daniela, wiedzieliby, że Mesjasz musi umrzeć 483 lata od wydania edyktu Artakserksesa. To można oczywiście wziąć kartkę i policzyć. 445 to jest ta wyjściowa data, edykt Artakserksesa, minus 483, przeliczyć oczywiście te lata kalendarza juliańskiego na gregoriański i jest duża różnica, dlatego że było 483 lata prorockie, a 473 lata astronomiczne. Bardzo duża różnica. I tutaj Gabriel powiedział Danielowi, że po upływie 62 tygodni pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Ja byłem w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych. Pisałem książkę, którą wydałem rok później na temat wstępu do Starego Testamentu. Miałem dostęp do bibliotek, które są w Ameryce. 5 lat wcześniej, w 1999 roku, pisałem książkę na temat Izajasza, w 1999 na temat Izajasza. Tylko wam powiem, bracia i siostry, że kiedy wprowadzili mnie do biblioteki, w której były tylko egzemplarze Izajasza, to ta druga część sali za tymi filarami nie pomieściłaby tych książek. Tylko na temat księgi Izajasza. Ale kiedy byłem w 2005 roku w Stanach, no wiecie, ze wschodniej Europy przyjeżdżają ludzie biedni, nie mają pieniędzy, żeby sobie kupić książki, a książki na zachodzie są niesamowicie drogie. Wystawiali sporo książek, które ci biedni ludzie ze wschodniej Europy mogli sobie wziąć. A ja byłem z żoną, więc mieliśmy podwójne bagaże i mogliśmy zabrać każdy po 30 kilogramów walizki. No i my oczywiście najwięcej książek naładowaliśmy. Wszyscy ludzie ze wschodniej Europy ładują książki. I wiecie co? Znalazłem pośród tych książek, które tam były do zabrania, Białego Kruka. Książkę napisaną przez Sira Andersona, który poświęcił kilka lat i spore pieniądze, żeby dociec tych wszystkich szczegółów, żeby to obliczyć w dniach, dokładnie według dni do przyjścia Mesjasza. Jak tą książkę znalazłem, ona się po angielsku nazywa The Coming Prince, czyli nadchodzący książę, bardzo zniszczona, bo ludzie musieli z niej korzystać. Zapytałem się, czy mogę ją wziąć. Biały kruk, za który musiałbym zapłacić, ja nie wiem, może $500. Książka, którą ma być może tylko kilkadziesiąt osób na świecie. Ja ją mam w domu. Jak byłem Panu za nią serdecznie wdzięczny, przeczytałem tą książkę i ten właśnie wielki prefekt policji w Londynie opisał w takiej dosyć grubej książce dokładnie co do dnia wszystkie dni tego kalendarza aż do momentu, gdy Pan Jezus Chrystus na oślęciu wjechał do Jerozolimy. Kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, wypełniły się 483 lata od wydania edyktu Artaxerxesa. Bracia i siostry, Pan Jezus wjechał do Jerozolimy i Jerozolima była, co? Oburzona, że Mesjasz wjechał do Jeruzalem. Pan Jezus tylko raz okazał na zewnątrz swój majestat Mesjasza. Raz to było na Górze Przemienienia, kiedy objawił się uczniom swoim, przemienił się przed nimi, a drugi raz, kiedy wjechał do Jeruzalem, kiedy wypełniło się proroctwo, Zachariasz przecież w 9 rozdziale swojej księgi w 9 wierszu powiada, że on wjedzie na oślęciu do Jeruzalem. To było wielkie wydarzenie w dziejach narodu wybranego. Bracia i siostry, to trzeba było być ślepy w tym czasie. A kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni i dzieci krzyczały Hosanna na wysokościach, aby wypełnić słowa psalmu 8, to faryzeusze pytają się Pana Jezusa, czy ty słyszysz, co te dzieci wygadują? A Pan Jezus mówi, dobrze, bo jest napisane z ust niemowląt i sących ugruntujesz sobie chwałę. Ale jeśli te dzieci nie będą wołać, to kamienie będą wołać. I dzisiaj kamienie wołają. A naród izraelski w dalszym ciągu, z małymi wyjątkami, jest zaślepiony na przyjście Mesjasza. Mesjasz wjechał do Jeruzalem dokładnie w tym dniu, kiedy się to wypełniło po 483 latach od wydania edyktu Artaxerxesa, z którym Nehemiasz jechał do Jeruzalem, aby odbudować mury świętego miasta. Bracia i siostry, ja dlatego tak to szczegółowo wyjaśniam, abyśmy byli świadomi tego, jakie arcydzieło mamy w swoich rękach. Czasem nie doceniamy Słowa Bożego. Czasem nam się wydaje, a Nowy Testament jest łatwiejszy, to prawda, ale w Piśmie Świętym jest 27% proroctw. Bóg jest Bogiem przyszłości. I teraz jest sprawa bardzo kontrowersyjna. Ja już powinienem skończyć. Bardzo kontrowersyjna sprawa, mianowicie powiada Gabriel, że po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. I Mesjasz został zabity. Kiedy został zabity? Wtedy, kiedy Izrael obchodził święto Paschy. Nie chcieli wejść na zamek Piłata, aby się nie splamić, aby obchodzić święto Paschy. Co to znaczy się nie splamić, jak oni mieli ręce splamione krwią Mesjasza? Ale to była pruderia. Jakież to było straszne zaślepienie. I teraz w drugiej części 26 wiersza jest napisane, że lud księcia, w naszym tłumaczeniu jest powiedziane lud księcia, który wkroczy. W tekście hebrajskim jest to użyte troszeczkę inaczej. Mianowicie lud księcia, który kiedyś się pojawi. I to jest ten drugi książę. Ten książę opisany w wierszu 25 to jest Mesjasz. Ale ten drugi książę to będzie książę rzymski, który na czele rzymskich legionów wkroczy do Jeruzalem w roku 70. To był Tytus. Książę Tytus. Jego ojciec Wespazjan był cesarzem, a on miał książęcy tytuł. Lud księcia, który wkroczy, czyli lud rzymski, wkroczy do Jeruzalem, co zrobi? Za 40 lat po śmierci Pana Jezusa zniszczy miasto i świątynię. Stało się tak? Dokładnie, zadziwiającą dokładnością. Pan Jezus powiedział, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Lud księcia wkroczy i zniszczy miasto i świątynię. A kiedy Tytus uprowadzi oczywiście prawie milion Żydów do niewoli, 90 tysięcy zostało zmasakrowanych, krew Żydów dosłownie ulicami Jeruzalem płynęła, kiedy wkraczał na czele zwycięskich legionów, prowadząc oczywiście uwięzionych Żydów, którzy poszli do niewoli, ten lud księcia wkroczył, przywitał Wespazjan swojego syna, który wygrał wojnę z Żydami, zburzył miasto, zburzył świątynię, zburzył Jeruzalem i po kilku miesiącach Wespazjan zmarł i książę został cesarzem. Tytus został cesarzem, ale kiedy zdobył Jeruzalem, był księciem. Bracia i siostry, jakże dziwnie wszystko się w Piśmie Świętym spełnia. Jest tu dalej powiedziane, potem nadejdzie jego koniec, powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Aż do końca. Dzisiaj jest wojna w Izraelu? Ani dnia spokoju. Pozdrawiają się szalom, a nie mają pokoju. Mężczyzna wychodzi do pracy, żegna się ze swoją żoną i dziećmi, bo nie wiadomo, czy wróci. Żona idzie do supermarketu po zakupy, a nie wiadomo, czy jakiś terrorysta obładowany materiałem wybuchowym nie eksploduje w środku tłumnego supermarketu. Ludzie nie znają dnia ani godziny. Wiecie dlaczego? Bo odrzucili księcia pokoju. Bez księcia pokoju nie ma pokoju. Izajasz powiada dwa razy w swojej księdze, nie ma pokoju niepobożnym. I będzie aż do końca. Dopiero kiedy przyjmą księcia pokoju, nastanie pokój, nastanie sprawiedliwość, nastaną Boże rządy. Ale do tego czasu będzie wojna i spustoszenie. I teraz pod koniec 26 wiersza następuje ta kontrowersyjna rzecz. Mianowicie Boży zegar przestał iść. Wraz Z ukrzyżowaniem Mesjasza przestał iść Boży zegar dla Izraela. Izrael, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, jest zaślepiony, zatwardziały, a apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian powiada, że przy czytaniu Starego Testamentu Żydzi mają zasłonę na oczach. Czytają Stary Testament tyle proroctw mówiących o Mesjaszu. 108 proroctw mówiących o Mesjaszu czytają i nie wiedzą o tym, że to mowa o Mesjaszu. Wprawdzie czekają na Mesjasza, ale jakże są zaślepieni. I teraz od wiersza 27 następuje przerwa prorocka. Boży zegar nie idzie. Ten Boży zegar już nie idzie 2000 lat. Nastąpiła przerwa w proroctwie. Ta przerwa w proroctwie powstała dlatego, że Pan Bóg odsunął na jakiś czas na bok naród izraelski, a wybrał pogan. Poganie stali się uczestnikami Bożej łaski. To nie znaczy, że poganie zastąpili Izrael. Nieprawda. Oczywiście współczesne prądy liberalne stoją na stanowisku, że Izrael został definitywnie wymazany z Bożych planów. Ale to nieprawda. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale powiada, a tak cały Izrael będzie zbawiony. Ujrzą tego, którego przebodli. Będzie zbawiony cały Izrael, ale na razie jest zaślepiony, jest zatwardziały, a w tym czasie Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego kompletuje swoją oblubienicę. I kiedy ostatnia dusza zostanie przez Ducha Świętego włączona do Kościoła, Duch Święty poprowadzi oblubienicę Pana Jezusa na spotkanie z niebiańskim oblubieńcem. A wtedy Pan Bóg rozpocznie od nowa pracę nad Izraelem. Boży zegar zacznie od nowa iść. I to jest ten ostatni tydzień, 70. 70. tydzień, czyli ostatnie 7 lat, które nastaną po zabraniu Kościoła. Pan Jezus nazywa to w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza wielkim uciskiem. I w wierszu 27 jest tutaj napisane, że zawrze ścisłe przymierze. Kto? A ten przyszły książę. Ten, który będzie udawał Mesjasza. Zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat. Pojawi się Mesjasz, ten, na którego czeka cały naród izraelski. Dzisiaj powiadają, nawet Żydzi mesjaniczni powiadają, że słyszymy kroki nadchodzącego Mesjasza. Ale Żydzi czekają na Mesjasza. Żydzi czekają. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Mesjasz pozwoli im wybudować świątynię. Tylko Mesjasz pozwoli im świątynię wybudować. I czekają na tego Mesjasza. I on się pewnego dnia pojawi. I pozwoli im wybudować świątynię. Na tym starym miejscu, na którym kiedyś Abraham złożył w ofierze Izaaka. A później była wybudowana świątynia Salomona na górze Moria. A potem była wybudowana świątynia Zorobabela, do której potem chodził Pan Jezus ze swoimi uczniami. Na tej samej górze, na której stoi mahometański meczet, kopuła skały, wybudowany w VII wieku. Na tej samej górze zostanie wybudowana świątynia wielkiego ucisku. I Mesjasz pozwoli im odbudować. A kiedy świątynia zostanie wybudowana, ofiary zostaną wprowadzone. Jest tutaj napisane, że w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Apostoł Paweł to dokładnie pisze w drugim rozdziale drugiego do Tesaloniczan, że Pan Jezus Chrystus zniszczy tego, który się objawi, dlatego że Żydzi na Niego czekają. Żydzi czekają na tego Mesjasza. Pan Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Jana powiedział: ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a wy mnie nie przyjmujecie. Inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i jego przyjmiecie. I w połowie wielkiego ucisku ten właśnie Mesjasz zdejmie maskę dobroczyńcy i okaże się, że Żydzi znowu źle wybrali. Zamiast Mesjasza, zamiast Chrystusa wybrali Antychrysta. I właśnie ta przerwa prorocka to czas, w którym Pan Jezus Chrystus dobudowuje z ostatnich dusz swoją oblubienicę, za którą zapłacił swoją krwią, za którą umarł, o którą się troszczy i którą pewnego dnia zabierze do domu Ojca, bo tak obiecał: idę przygotować wam miejsce. Bracia i siostry, i ten fragment Słowa Bożego kończy się ostatnim tygodniem, który zacznie się, kiedy skończy się okres łaski, a Pan Bóg rozpocznie od nowa pracę nad narodem izraelskim. Bracia i siostry, tak wiele szczegółów w tak krótkim fragmencie Słowa Bożego. Wybaczcie, że przeciągnąłem ten wykład, ale ten 9 rozdział jest niesłychanie ważny. Tym bardziej, że fałszywe nauki, których i w naszych czasach nie brakuje, powiadają, że nie ma żadnej prorockiej przerwy. No więc powiedzcie mi, co się stało 7 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Przyszedł Antychryst? Przyszedł wielki ucisk? Nie. Na dobrą sprawę tylko Szczepan był ukamienowany. To jedyne wydarzenie, które działo się w Kościele 7 lat po śmierci Pana Jezusa. Dlatego nie ma sensu utrzymywanie, że nie ma przerwy prorockiej, bo dochodzimy do absurdu. Przy takim obliczaniu możemy dojść do absurdu. Natomiast ta przerwa prorocka jest bardzo prosta. Pan Jezus powiedział kilka razy słowo aż. Na sali sądowej powiedział: nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli ujrzycie mnie wtedy, kiedy będziecie już nawróceni. Inny inne określenie aż, to psalm 110. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Pan Jezus siedzi dalej po prawicy majestatu? Siedzi. 2000 lat z górą. A kiedy przyjdzie położyć swoich nieprzyjaciół, położy ich mieczem wychodzącym z jego ust. A więc musi się wypełnić wszystko, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Tu nie ma żadnego naciągania. W tych puclach się nic nie da naciągnąć. Albo rozumiemy tak, jak Słowo Boże dyktuje nam, albo będziemy rozumieć źle. A ponieważ chcemy rozumieć dobrze, dałby Pan tej łaski, aby to Słowo, które mogliśmy dzisiaj czytać, pokazało nam, jak w Bożym planie zbawienia wszystko pasuje. Pan Jezus przyszedł do swojego narodu, przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. I zaraz w następnym wierszu Jan powiada, ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, czy dał moc, aby stali się jego dziećmi. A więc było przygotowane zbawienie dla Izraela, a Piotr powiada, zresztą Paweł to później powtórzył, skoro odrzucacie zbawienia i czujecie się niegodni Królestwa Bożego, strząsamy proch z naszych nóg i pójdziemy do tej pory, od tej pory pójdziemy do pogan. I teraz czasy pogan istnieją tak długo, aż Pan Jezus skompletuje swoją oblubienicę, którą zabierze do siebie, a Pan Bóg wtedy rozpocznie na nowo pracę nad narodem izraelskim. Wydaje mi się, że to jest stosunkowo proste przy tak zagmatwanej wykładni